Opuśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że istnieje świat, w którym nic nie trzeba robić, by mieć zapewnione bezpieczne, dostatnie życie. Niech to będzie świat, w którym jedzenie rośnie na drzewach i tych drzew jest tyle, że wystarczy dla wszystkich i jeszcze trochę zostanie. Że rośliny, wyrastając z ziemi, magicznie przybierają postać przestronnych, wygodnych, gotowych do zamieszkania domów. Że woda płynąca w strumieniach jest jednocześnie lekarstwem na wszelkie możliwe choroby i jest tej wody więcej niż ktokolwiek będzie w stanie wypić. Czy w takim czysto teoretycznym świecie, w którym ludzka praca jest niepotrzebna do przeżycia, nadal powinniśmy wymagać od ludzi, by za pomocą pracy zasłużyli sobie na przetrwanie? Czy powinien istnieć jakiś komitet albo organizacja, której zadaniem jest zgromadzenie wszystkich tych dóbr i wydzielanie ich wyłącznie osobom, które zasługują sobie na nie swoją ciężką pracą? Jeśli tak, to dlaczego? Na czym powinna polegać ta praca i czemu właściwie służyć? Czy to będzie coś na zasadzie kopania wielkiego dołka, który nie jest nikomu do niczego potrzebny i przy okazji dewastuje okolice i sprawia, że ludzie wpadają do niego po ciemku? Czy wartość ludzkiego życia powinna być w takiej sytuacji przywiązywana do tego, ile i jak ciężko pracuje dany człowiek? Czy w ogóle powinna być do tego przywiązywana? I czy jest tu i teraz? Okej, zostawmy to. Porozmawiajmy o serialu Doctor Who. W 7 odcinku 11 sezonu brytyjskiego serialu fantastyczno-naukowego Doctor Who główna bohaterka wraz ze swoimi towarzyszami przybywa na księżyc planety Kandoka, gdzie mieści się siedziba międzygalaktycznej korporacji Kerblam. Korporacja ta, ewidentnie wzorowana na Amazonie, zajmuje się produkcją i dystrybucją wszelkiego rodzaju produktów w całym wszechświecie. Z czasem jej działalność zaczęła w coraz większym stopniu opierać się na automatyzacji produkcji. Sprawiło to, że planety, na których działa Kerblam, dotknął specyficzny kryzys ekonomiczny. Ich mieszkańcy nie są w stanie znaleźć sobie żadnej pracy, ponieważ Kerblam produkuje i rozprowadza na nich absolutnie wszystko. I robi to już niemal wyłącznie za pomocą androidów oraz innych maszyn, które sprawiają, że ludzka praca jest tam zwyczajnie niepotrzebna. Rząd jednej z planet, na których działa Kerblam, wyprosił od korporacji parytet, dzięki któremu część pracowników musi być ludźmi. I to właściwie jedyny powód, dla którego pracują tam żywe ludzkie istoty. Bez nich proces byłby całkowicie zautomatyzowany i praca wykonywana byłaby szybciej, ale wtedy ludzie na planecie nie mieliby absolutnie żadnej możliwości zarobienia na chleb dla siebie i swoich dzieci, bo Kerblam obsługuje absolutnie wszystko, a nikt nie jest w stanie z nim konkurować. Fabuła odcinka, i tu zaczynają się spoilery, więc jeśli komuś zależy na poznaniu całej tej intrygi samodzielnie, oto ostatnie ostrzeżenie, obraca się wokół jednego z nielicznych ludzkich pracowników, których zatrudnia Kerblam. Próbuje on dokonać zamachu terrorystycznego, by skompromitować korporację i doprowadzić do jej upadku, bo wierzy, że dzięki temu problem z gigantycznym bezrobociem i nędzą na jego planecie zostanie rozwiązany. Doktor powstrzymuje go, kierownictwo produkcji obiecuje, że wprowadzi racjonalne parytety na miejscach pracy dla ludzkich pracowników, by zapobiec problemowi. I tyle. Nie jest to mój ulubiony odcinek tego serialu, którego notabene jestem wielkim fanem i polecam go osobom lubiącym lekkie, przygodowe science fiction. Ale mimo to porusza temat, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć i robi to w sposób, który jest dla nas użyteczny. Mowa tu o zjawisku ekonomiczno-społecznym znanym jako technologiczne bezrobocie. Technologiczne bezrobocie to fenomen, który następuje w sytuacji, gdy szybki i gwałtowny rozwój technologiczny powoduje, że część dotychczasowej pracy wykonywanej przez ludzi nie jest już potrzebna albo jest potrzebna w znacznie mniejszym stopniu. Doprowadza to do sytuacji, w której jakaś grupa społeczna pozostaje bez pracy, ponieważ zajęcie, którym do tej pory zarabiała na życie, wykonują teraz maszyny. Z historii wiemy, że takie zjawiska w istocie zachodzą i mają co najmniej krótkoterminowy wpływ na ludzkie życie. W czasach rewolucji przemysłowej, gdy wynaleziono i rozpowszechniono zautomatyzowane krosna tkackie, osoby zajmujące się krawiectwem i tkaniem ręcznym musiały znaleźć sobie inne zajęcie, ponieważ nie były w stanie konkurować z manufakturami krawieckimi produkującymi ubrania szybciej i taniej. W dzisiejszych czasach upowszechnianie się kas samoobsługowych w supermarketach zaczyna sprawiać, że zawód kasjera powoli robi się bezużyteczny. Rozwój technologiczny i idąca za nim automatyzacja postępuje bez przerwy. I dotyczy to nie tylko prostych, manualnych prac, ale to one automatyzowane są w pierwszej kolejności. Jeśli właściciel sieci supermarketów ma do wyboru albo zatrudnienie 1000 kasjerów, którym będzie musiał płacić pensje, opłacać ubezpieczenia i dawać płatne urlopy, albo zakup 1000 elektronicznych kas, które nie wymagają takich kosztów i wystarczy kilka osób do ich konserwacji oraz ewentualnych napraw, wybierze to drugie. i jego konkurent również, i wszyscy pozostali także. I zanim się obejrzymy, nastąpi wielka apokalipsa niewydawania grosza reszty w Biedronce. A tysiące kasjerów straci pracę i będzie musiało szukać sobie nowej, która też pewnie szybko zostanie zautomatyzowana. Automatyzacje to problem nie tylko klasy robotniczej oraz zawodów skupionych na wykonywaniu prostych, manualnych czynności. Klasę średnią również to czeka. Algorytmy automatyzujące biurokrację powstają cały czas. Jasne, zawsze będzie potrzebna ludzka kontrola, bo żaden algorytm nie jest i nigdy nie będzie uniwersalny, ale to oznacza trwałe wyeliminowanie wielu stanowisk pracy na wielu frontach. W 2020 roku na stronie internetowej brytyjskiego Guardiana opublikowany został artykuł w całości stworzony przez sztuczną inteligencję. To bardzo spójny i dobrze napisany tekst, który, jeśli wierzyć redakcji Guardiana, wymagał tylko kosmetycznych poprawek, a jego redagowanie nie różniło się niczym od redagowania materiałów nadesłanych przez żywych autorów. Z ciekawości postanowiłem przeprowadzić eksperyment, by przekonać się, na ile sztuczna inteligencja jest w stanie napisać tekst literacki. W tym celu wykorzystałem AI Dungeon, tekstową grę przygodową, która operuje zaawansowaną sztuczną inteligencją w celu dynamicznego generowania treści dla graczy. Po wpisaniu jednej komendy sztuczna inteligencja tworzy dalszy ciąg przygód dla gracza, kierując się nie wcześniej zaprojektowanym tekstem, ale budując nowe narracje za pomocą wskazówek od osoby grającej. AI Dungeon wykorzystuje tę samą technologię, którą posłużono się, by stworzyć artykuł dla Guardiana. Moje zabawy z darmową wersją programu wywarły na mnie dość duże wrażenie. Sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować całe akapity dostatecznie dobrze napisanej i sensownej prozy, która po redakcji spokojnie uszłaby jako znośny tekst literacki. Miałem okazję kilka razy w życiu uczestniczyć w procesie selekcji tekstów nadsyłanych do polskich wydawców przez aspirujących pisarzy. Możecie mi wierzyć, że proza wygenerowana przez AI jest lepiej napisana i bardziej zrozumiała oraz zachowująca więcej logiki niż spora część tego, co aspirujący pisarze nadsyłają do wydawnictw. Jestem przekonany, że spokojnie mógłbym zautomatyzować mój własny proces twórczy za pomocą tego algorytmu. Gdyby, powiedzmy, Disney albo BBC albo Blizzard zlecił mi napisanie powieści na licencji którejś z ich popularnych marek, bez problemu byłbym w stanie wygenerować w ten sposób pełnowymiarową, przygotowaną do redakcji powieść w jakieś 2 tygodnie. Jasne, to nie byłaby wybitna powieść, ale wątpię, by odstawała jakoś specjalnie jakością od tego, co zwykle drukuje się na licencji StarCrafta, Doktora Who czy Gwiezdnych Wojen. Zmierzam do tego, że powinniśmy zautomatyzować polskich pisarzy fantastyki. Przynajmniej niektórych. W sumie można by zautomatyzować cały polski fandom fantastyki. Ale tak już poważnie, jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której za 10-15 lat właściciel wydawnictwa filtruje najnowsze trendy w popkulturze na Twitterze, używa ich jako wytycznych dla sztucznej inteligencji, wybiera określone parametry i po godzinie otrzymuje 900 stron wygenerowanego tekstu, który jest potem redagowany, przycinany i przepisywany przez redaktora, po czym ląduje na półkach sklepowych i staje się bestsellerem. Trochę zboczyłem z tematu. Chodzi mi o to, że każda gałąź przemysłu w jakimś stopniu podlega procesowi automatyzacji. Nawet te, wydawałoby się, najbardziej unikalne czynności, jak sztuka i literatura, w których ludzki czynnik intuicyjnie wydaje się kluczowy i niezastąpiony. W oczywisty sposób problem ten dotyka najmocniej osoby z klasy robotniczej, które najczęściej nie mają zbyt wielu alternatyw w kwestii zatrudnienia. A ludzka praca z roku na rok staje się coraz mniej warta, bo coraz więcej rzeczy mamy zautomatyzowanych. To z kolei sprawia, że coraz mniej ludzi musi pracować. Z czym wiąże się pewien problem, ponieważ potrzebujemy pracy, by zarabiać na życie. Co się stanie, gdy automatyzacja pójdzie tak daleko, że do zaspokojenia wszystkich naszych potrzeb wymagana będzie praca tylko niewielkiej liczby ludzi? Co jeśli większość ludzi nie będzie w stanie znaleźć sobie pracy nie dlatego, że jest głupia, zła, leniwa czy roszczeniowa, ale dlatego, że nie będzie już żadnej pracy do wykonania, której maszyny nie byłyby w stanie wykonać szybciej, lepiej i dokładniej? Większość ekonomistów zgadza się, że skutki technologicznego bezrobocia zawsze są krótkotrwałe, ponieważ zautomatyzowane zawody zastępowane są przez nowe. Rzeczywistość stawia przed nami nowe wyzwania, a co za tym idzie, pojawiają się nowe prace, które zastępują wymarłe zawody. I nie wątpię, że tak właśnie jest, sam jednak mam 3 główne wątpliwości, na które nie odnalazłem do tej pory zadowalającej odpowiedzi. Po pierwsze, te nowe zawody też zostaną zautomatyzowane. A cały czas robimy się coraz lepsi w automatyzacji, więc pewnie będzie postępowało to bardzo szybko. Jestem pewien, że będzie pojawiało się zapotrzebowanie na nowe, nieznane wcześniej usługi oraz pracę, ale na tym etapie będzie to po prostu kwestią zmodyfikowania istniejącego już algorytmu albo zaprojektowania samodzielnych narzędzi, a nie otwierania nowego rynku pracy na szeroką skalę. Po drugie, Nawet jeśli to prawda, nawet jeśli będą pojawiały się nowe zajęcia, to prędzej czy później na pewnym etapie kwestie czysto egzystencjalne, czyli produkcja i dystrybucja towarów pierwszej potrzeby, takich jak jedzenie, ubrania czy lekarstwa, będziemy mieli maksymalnie zautomatyzowane. Już teraz produkujemy globalnie znacznie więcej jedzenia niż potrzebujemy. Jesteśmy w stanie wykarmić 10 miliardów ludzi. Na Ziemi żyje obecnie 7,5 miliarda. W wielu miejscach na świecie liczba osób bezdomnych jest niższa niż liczba nadających się do zamieszkania pustostanów. Wielkie koncerny odzieżowe znane są z niszczenia niesprzedanych markowych ubrań, by zachować ich ekskluzywną wartość rynkową. Nawet jeśli dziś nie jesteśmy jeszcze w stanie zakończyć biedy, a są przesłanki, że do pewnego stopnia, owszem, jesteśmy, w pewnym momencie dojdziemy do tego punktu. I problemem nie będą wtedy kwestie ekonomiczne czy logistyczne, ale wyłącznie brak dobrej woli. Po trzecie w końcu. Jaką konkretnie mamy pewność, że te nowe prace, które pojawią się w zastępstwo starych, w ogóle będą miały jakiś sens? Istnieje nieskończona liczba rzeczy, które mogą robić ludzie, ale podejrzewam, że liczba sensownych, potrzebnych rzeczy jest raczej ograniczona. Tę kwestię zostawiłem sobie na sam koniec, ponieważ David Graeber, autor opublikowanej w 2018 roku książki Praca bez sensu, ma całkiem interesującą odpowiedź na to pytanie. Według Graebera w ciągu kilku ostatnich dekad wykształcił się specyficzny typ pracy zarobkowej, zwany przez niego bullshit jobs, bzdurne prace. Są to wszystkie prace zarobkowe, które nie przynoszą żadnych korzyści ani społeczeństwu, ani osobom zlecającym te prace, ani osobom ją wykonującym. Gdyby pewnego dnia wszyscy ludzie wykonujący bzdurną pracę zniknęli i nikt ich nie zastąpił, świat nie zrobiłby się od tego ani odrobinę gorszy. A nie wykluczone, że w wielu przypadkach stałby się trochę lepszy. Pomyślcie o telemarketerach zatrudnionych w celu telefonicznego naciągania przypadkowych ludzi na różne podejrzane oferty. Albo o menadżerach średniego szczebla, którzy często jedynie spowalniają pracę zbędnymi uwagami. Albo pracownikach biurowych w dużych korporacjach, którzy w praktyce pracują przez 2-3 godziny dziennie, a resztę czasu poświęcają udawaniu produktywności, by nikt się ich nie czepiał. Albo grafika komputerowego tworzącego banery reklamowe na strony internetowe, które użytkownicy internetu i tak będą potem ukrywać za pomocą adblocka. Takich bzdurnych prac istnieje zaskakująco wiele i jestem prawie pewien, że samodzielnie potraficie wymienić dziesiątki przykładów. Możliwe, że sami i same wykonywaliście albo wykonujecie taką pracę. Wiem, że ja wykonywałem takie prace wielokrotnie w moim życiu i zarabiałem wtedy znacznie więcej niż pielęgniarki, śmieciarze, pracownicy piekarni i inni ludzie, którzy w odróżnieniu ode mnie wykonują naprawdę użyteczne i potrzebne prace. W trakcie pandemii w mediach na świecie popularne stało się sformułowanie essential workers, pracownicy kluczowi. Określa ono te osoby, których praca jest niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa. Lekarzy, pielęgniarki, kasjerów, osoby zaangażowane w transport i produkcję żywności oraz przedstawicieli i przedstawicielki wielu różnych zawodów. Te zawody z reguły łączy jedna rzecz – są bardzo niskopłatne. Oznacza to, że skonstruowaliśmy społeczeństwo, w którym ludzie, od których zależy funkcjonowanie tego społeczeństwa, zyskują z niego najmniej. To kolejna kwestia. Bzdurne prace często są lekkie w tym sensie, że nie wymagają dużego nakładu zaangażowania, energii ani doświadczenia i jednocześnie na ogół bywają co najmniej nieźle płatne. Wydawać by się więc mogło, że to raj na ziemi, prawda? Otóż nie. Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych przez Graebera na potrzeby jego książki oraz z moich własnych doświadczeń i doświadczeń wielu osób, z którymi rozmawiałem, bzdurne prace często są okropnym, wyniszczającym doświadczeniem. Dzieje się tak, ponieważ ludzie lubią być użyteczni. Świadomość tego, że robi się coś całkowicie bezużytecznego albo wręcz szkodliwego dla społeczeństwa jest dla wielu ludzi absolutnie druzgocząca albo wpędzająca w marazm lub depresję. Wyobraźcie sobie, że jesteście szeregowym pracownikiem biurowym, który przygotowuje raporty ze świadomością, że nikt nigdy ich nie przeczyta. Albo wypełnia bazy danych informacjami, które są całkowicie bezużyteczne. Albo tworzy duże bloki tekstu na branżowe strony internetowe oraz blogi, nie po to, by ktokolwiek je czytał, ale po to, by algorytmy wyłapywały umieszczone tam słowa kluczowe, dzięki którym Google będzie pozycjonowało linki do tej strony wyżej na liście wyszukiwania. I nawet nie chodzi o to, że taka praca jest żmudna lub monotonna, albo że zajmuje dużo czasu. Problemem jest świadomość bezsensu takiej pracy. A takiej pracy jest bardzo dużo. I z upływem lat będzie jej coraz więcej. Chyba, że wpadniemy na jakiś inny sposób organizacji życia społecznego. Ale to wymagać będzie olbrzymiej kulturowej zmiany w kwestii tego, w jaki sposób postrzegamy ludzką pracę oraz jej wartość. I prędzej czy później będziemy musieli to zrobić, bo w przeciwnym wypadku wylądujemy na księżycu planety Kandoka. Istnieje dość powszechne przekonanie, że ludzie z zasady nienawidzą pracować i jeśli nie zmusi się ich do tego groźbą śmierci głodowej, będą leżeli do góry brzuchem albo pasożytowali na pracy innych. Kapitalizm jest systemem ekonomiczno-społecznym, który utrzymuje się na tym założeniu. Musimy mieć nad głowami realną groźbę biedy, bezdomności i śmierci. W przeciwnym wypadku ludzie nie będą się bali dostatecznie mocno, by chodzić do pracy. Kilka miesięcy temu Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził sondę, w której zapytał Polaków, czy nadal chodziliby do pracy, gdyby otrzymywali od państwa środki do życia potrzebne do przetrwania. 73% ankietowanych odpowiedziało, że tak, jak najbardziej. W tym samym badaniu jedynie 22% uznało, że gdyby inni ludzie dostali takie samo świadczenie, to oni też postąpiliby podobnie. Oznacza to, że Polacy generalnie mają bardzo wysokie mniemanie o sobie samych i bardzo niskie o innych Polakach. Czyli zero zaskoczenia. Uwierzcie mi, ciężko robi się lewicową politykę w takich warunkach. Badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego dotyczyło bezwarunkowego dochodu podstawowego, znanego też jako bezwarunkowy dochód gwarantowany. Niewykluczone, że słyszałyście już o tej idei. W największym skrócie chodzi w niej o to, że każdy obywatel kraju otrzymuje środki potrzebne do przeżycia i tyle. Nie ma żadnego ale. Otrzymujesz od państwa środki wystarczające do przeżycia, niezależnie od tego, czy ich potrzebujesz, czy nie. Jeśli ktoś chce zarobić więcej, bo na przykład zamarzy mu się wycieczka dookoła świata, weźmie dodatkową pracę. A jeśli ktoś wykonywał bzdurną albo nawet szkodliwą pracę, po prostu z niej odejdzie i zajmie się czymś pożytecznym dla siebie albo dla innych. I wtedy okaże się, które prace są konieczne, które są przydatne, a bez których spokojnie się obejdziemy. Graeber w swojej książce przywołuje wiele historii osób, które wykorzystywały bzdurność swojej pracy, by w miarę bezpiecznie się od niej migać i zamiast tego zajmować się czymś pożytecznym, na przykład uczeniem się języków obcych, aktywnością wolontaryjną albo tworzeniem sztuki. Tego typu alternatywny sposób spędzania czasu w pracy bez sensu często zakłócany jest koniecznością udawania, że jest się zajętym, pozorowania ciężkiej pracy przed innymi. I jestem prawie pewien, że w tym momencie ogląda mnie jakaś osoba wykonująca pracę bez sensu, jednocześnie udając, że jest bardzo zajęta. Nie przejmuj się osobą, ja cię nie wydam. Rób swoje. Osobiście nie jestem entuzjastą bezwarunkowego dochodu gwarantowanego. Widziałem wiele bardzo sensownej krytyki tego rozwiązania, również z lewej strony politycznego spektrum. Wiele obaw sprowadza się do przewidywań, że po wprowadzeniu takiego dochodu kapitaliści po prostu podniosą ceny wszystkiego i w praktyce nic się nie zmieni, a jeśli już, to na gorsze. Pytanie, na ile jest to problem bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, a na ile tej wersji kapitalizmu, którą mamy obecnie? Prawdopodobnie możecie domyśleć się, jaką ja mam na to odpowiedź. Tym niemniej, cały czas przeprowadzane są eksperymenty społeczne na małą skalę, które testują sensowność takiego rozwiązania. Bo jakiegoś rozwiązania będziemy potrzebowali. Pod koniec odcinka Kerblam, po wyeliminowaniu zagrożenia, doktor wymogła na włodarzach fabryki, by zrezygnowali z automatyzacji i powrócili do ludzkich pracowników. Co serial najwyraźniej uznaje za pozytywną przemianę, bo właśnie tak została przedstawiona. Jeśli mam być szczery, to strasznie dołujące, bo pokazuje, że łatwiej wyobrazić sobie kosmitę podróżującego w czasie i przestrzeni za pomocą wehikułu, który jest większy w środku, niż koniec kapitalizmu. Nawet w sytuacji, gdy koniec kapitalizmu będzie najlepszym rozwiązaniem. Dzięki za wysłuchanie mojego nowego wideo eseju. Jestem pewien, że mnóstwo osób nadal ma olbrzymie wątpliwości co do całej idei bzdurnych prac i idących za tym wniosków. Doskonale to rozumiem i dlatego bardzo mocno polecam książkę Graebera. Została ona opublikowana w naszym kraju przez wydawnictwo Krytyki Politycznej i jest dość powszechnie dostępna w księgarniach oraz sklepach wysyłkowych. Książka została napisana na podstawie wcześniejszego felietonu autora, który został u nas przetłumaczony i przedrukowany na łamach Nowego Obywatela. I na stronie internetowej czasopisma można legalnie oraz za darmo przeczytać ten tekst po polsku. I naprawdę warto to zrobić, ja jednak polecał będę całą książkę, która zagłębia się w temat znacznie mocniej, porusza więcej zagadnień związanych z fenomenem bzdurnych prac i przede wszystkim jest fantastycznie napisana. Ze wszystkich książek, które do tej pory polecałem na moim kanale, ta chyba najbardziej nadaje się dla normalnych ludzi. Graeber często odwołuje się do działających na wyobraźnię przykładów z życia oraz do kultury popularnej, co sprawia, że jego argumenty są bardzo czytelne i zrozumiałe, mimo tego, że dość często są bardzo złożone. Mocno polecam. To już tyle na dziś. Jeśli macie ochotę na więcej, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Osoby, które wspierają mnie za pośrednictwem Patronite na drugim progu wsparcia otrzymują dostęp do wcześniejszych materiałów produkcyjnych, takich jak scenariusze oraz grafiki, a także możliwość przedpremierowego oglądania najnowszych materiałów. No i przy okazji dbają o to, by moja praca w ramach tego kanału nie była dla mnie pracą bez sensu. W ramach mniej zobowiązującego wsparcia można postawić mi wirtualną kawę na serwisie Ko-Fi. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.